Też ja lubię dosyć dużo surfować po Biblii, po Bożym Słowie, ale tak chcę zacząć od takiego słowa zapisanego w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, to jest rozdział 17. Czy wiecie, co tam jest napisane w tym rozdziale? Czy wam coś to mówi, ten rozdział? A może dla kogoś to jest jakiś ulubiony rozdział? Tak, to więc otwórzmy sobie Biblię, jeśli mamy, albo komórki, bo mamy czasami Biblię w komórce. No ja lubię czytać tak. To jest od wiersza, to jest rozdział 17 od wiersza 11. Rozdział 17 Ewangelii Łukasza od wiersza 11 do 19. Taki fragment. Myślę, że wszyscy prawie już tak są wpatrzeni. Dobrze, czytamy. A w drodze do Jerozolimy przechodził przez między Samarią a Galileą, czyli Jezus. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 9 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 10? Czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czy nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź. Wiara twoja uzdrowiła cię. Sądzę, że na pewno znana historia dla wielu z nas, gdy czytamy Biblię, Nowy Testament. Chciałbym właśnie na podstawie tej historii podzielić się z wami pewnymi myślami dotyczącymi naszego życia. No bo o czym mamy mówić? Naszego życia z Bogiem. Naszych priorytetów. Tu jest napisane, że jak wszedł do pewnej wioski, to stanęło przed nim 10 trędowatych z daleka. Co to znaczy? Co nam to mówi? To mówi nam o bardzo nieprzyjemnej, trudnej sytuacji dla nich. To byli trędowaci. Wiecie, co to znaczy trędowaty w tamtym czasie szczególnie? Oni stanęli z daleka, bo nie mieli prawa przybliżać się za blisko do ludzi. Wiecie, gdy myślałem tak o tych ludzi, gdybyśmy pomyśleli, co ci ludzie mogli przeżywać. Co to znaczy było być trędowatym? To znaczy było oddzielonym być od ludzi, od społeczności, od bliskich, od rodziny, od znajomych. Nie wolno im było wchodzić do pewnych miejsc. Oni mieli wyznaczone miejsce, gdzie powinni przebywać. I możemy sobie wyobrazić, chociaż nam się trudno to wyobrazić, co oni przeżywali. Samotność, odrzucenie, beznadziejność. No trudno sobie to wyobrazić, prawda? Trąd to jest straszna choroba. To była i jest straszna choroba. Czasami porównuje się trąd do grzechu. Ty trawisz życie człowieka. A tron trawił ich ciała. Odpadały im nosy, odpadały im uszy, odpadały im ręce. Ja to szczególnie chcę to podkreślić. Sytuacja tych ludzi. Ale usłyszeli o Jezusie. Przyszli, stanęli i zawołali. I czytamy, gdy Pan Jezus kazał i nic z powrotem ukazać się kapłonom, zostali oczyszczeni, zostali uzdrowieni. Niesamowita Boża moc, Boża miłość, Boże miłosierdzie. Jezus wychodził, uzdrawiał, był pełen miłości. On przekazywał miłość Boga. On był tym przekaźnikiem ojcowskiej miłości. Gdy mówił, gdy ludzie chcieli zobaczyć Ojca, powiedział, no popatrz na mnie. Nie widziałeś mnie? To, co Jezus czynił, było wyrazem serca Boga. Ale o co chodzi? Wiecie, ale gdy oni szli tak już, jak już tak w drodze, ja sobie wyobrażam, co oni wtedy mogli przeżywać. Wolni, oczyszczeni. Możliwość powrotu do swoich bliskich, do rodzin. To było coś niesamowitego dla nich. Ja sobie wyobrażam, że ci ludzie biegli, że podskakiwali, że cieszyli się. Biegli, żeby spotkać swoich. Każdy by tak robił. Ale stało się coś. Jeden z nich, i to nawet nie był Izraelita, to był Samarytanin, to był, jak to Jezus powiedział, cudzoziemiec. Gdy zauważył, że został oczyszczony, uzdrowiony, zatrzymał się i wrócił z powrotem. Przyszedł do Jezusa, chwaląc Boga potężnym głosem, czytamy tam, upadł na twarz przed Nim i oddał Mu chwałę. Jak reakcja Pana Jezusa Chrystusa? Cieszył się pewnie, że oni się byli radośni i biegli, na pewno uwolnieni. Ale Jezus powiedział tak, czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest tych 9? To Jezus powiedział, gdzie jest tych 9? Ty nie znalazł się nikt, żeby przyjść, oddać chwałę Bogu? Tylko ten jeden cudzoziemiec? Czy to było tak ważne? Wiecie, o co chodziło w tym momencie? O co chodziło w tym momencie? Czy to chodziło tylko o uzdrowienie z trądu, uzdrowienie z choroby fizycznej? Czy chodziło o coś więcej, coś głębszego? Pan Jezus miał tutaj zastrzeżenia, pretensje, jak moglibyśmy to powiedzieć. Miał jakiś żal czy smutek. Ale wiecie, gdy tak byśmy tak pomyśleli sobie na zdrowy rozsądek, no przecież dlaczego? No przecież ci ludzie rzeczywiście byli uwolnieni. Oni tyle przeżyli, byli tyle problemów. Przecież trzeba to zrozumieć przecież, nie? Jezus nie zrozumiał tego. Powiedział, gdzie oni są? Gdzie oni są? Wiecie, oni pobiegli do swoich rodzin i pewnie zapomnieli o tym, co było. Cieszyli się swoimi rodzinami, cieszyli się tą wolnością. Ale co Jezus chciał? Czego Jezus pragnął? Pragnął być, żeby oni do Niego przyszli. Pragnął ich naprawdę uzdrowić, nie tylko ich ciało, ale ich ducha, ich duszę. Ten człowiek, rzeczywiście tam czytamy, że Pan Jezus powiedział, gdy on tak upadł przed Nim, a to znaczy, że on naprawdę przyszedł blisko Chrystusa. A przyszedł do Niego. Tamci tak by z daleka, tak pobiegli z powrotem. A ten przyszedł blisko Jezusa. To jest to, do czego Bóg nas powołuje, kochani. Przed blisko Jezusa, upadł przed Nim, oddał Mu chwałę Ja nie myślę, że tylko oddał taką wdzięczność, jak my czasami ustami Bogu dziękujemy. On po prostu oddał Bogu chwałę. On po prostu oddał Mu swoje życie. On po prostu Go uznał jako swego Pana. Ja wierzę, że tak było. O to Jezusowi chodziło. I wtedy powiedział do Niego, wstań, idź. Mówi, twoja wiara Ciebie uzdrowiła. Co uzdrowiła? Całego tego człowieka. Uzdrowiła jego ducha, jego duszę. Ja myślę, że w tym momencie ci ludzie byli pełni kompleksów, pełni zranień. Jezus go uzdrowił. I poszedł jako zdrowy, jako człowiek gotowy dla Pana. Ja tak wierzę, tak, mam takie wrażenie, że tak było. Kochani, czy my możemy coś wyciągnąć z tej lekcji? Dla nas, my, wierzący ludzie, mający, znający prawdę, czy możemy coś wyciągnąć z tej lekcji? Pan Jezus chodził po ziemi i jak mówiłem, uzdrawiał. Okazywał łaskę, Boże miłosierdzie. Był pełen litości. I jest taki moment w Bożym Słowie, kiedy tam są wymienione szczególnie takie trzy miasta. W Ewangelii, zaraz tu znajdę to, Ewangelia Mateusza w rozdziale 11 na przykład. My czytamy, że był w Choryzonie, był w Betsajdzie, był w Kafarnaum. 11 Mateusz, 20, 21, 23, 23 werset. I tam działo się potężne, wiele znaków, cudów, wiele uzdrowień. Tam było potężne Boże działanie. Ale wiecie, co się tam wydarzyło? I też mógłby tutaj Jezus radować, cieszyć. Kiedyś cieszył się, kiedy zobaczył tych prostych ludzi chodzących w Jego imieniu, czyniących te rzeczy. To czytamy, że Duch się Jego rozradował. Panie, objawiłeś to prostaczkom, tym takim ludziom, nieznanym za bardzo. Prostaczką bawiłeś. On cieszył się, ale tu w tym momencie, kochani, nie widzimy, że Jezus się cieszył. On dokonał potężnych rzeczy. Wielu ludzi tam doświadczyło uzdrowienia, wielu cudów doświadczyło. Jezus czynił różne rzeczy. Jezus leczył, chleb pomnażał, czynił cuda. Ale my tam czytamy co? Co tam napisane? Jezus groził tym miastom. Groził. Był zasmucony, był jakiego słowa użyć? Był rozgniewany. Mówi tak, biada tobie Betsajdo, biada tobie Choryzonie, Kafarnaum. Gdyby te rzeczy działy się w Sodomie, gdyby te rzeczy działy się gdzieś w Sydonie, to dawno by już pokutowały w popiele i woże. Taki był zwyczaj. Ludzie jak pokutowali, uniżali się, to nakładali na siebie wór i tak dalej. Wiemy o tym, prawda? To dawno by pokutowali. I o co chodziło Jezusowi Chrystusowi? O ich serca. O ich serca. Jezus po to przyszedł, żeby zbawić, żeby... Po co przed Panem? Po co oddał swoje życie? Po co cierpiał? Żeby stać się Zbawicielem, stać się Panem? Stać się tym, który decyduje i prowadzi nas w naszym życiu? On po to przyszedł. To jest też pewna lekcja dla nas, kochani. Czego Bóg pragnie? Czego On naprawdę chce? On chce naszych serc. Ja myślę, że to, co ja mówię, to chyba ostatnio tutaj o tym już mówiliśmy. On chce naszych serc, on chce naszego życia. On chce być naszym Panem. On chce nas, jeśli zaczął nas, swoje dzieło doprowadzić do końca. On tego pragnie. Wiecie, my czytamy, okazywał swoją dobroć. Bo Bóg jest dobry. Bóg jest cierpliwy. Bóg jest nierychły do gniewu. Bóg jest przebaczający. Bóg jest dobrotliwy. Jest on tak napisane, napisane w liście do Rzymian w 2:4, że Bóg jest dobrotliwy, jest pobłażliwy i cierpliwy. Ale tam jest też napisane tak. Ale czy nie wiesz o tym, że Boża dobrotliwość, Boża dobroć prowadzi ciebie do pokuty, do upamiętania? Czasami tak się nam może wydawać, że jeżeli Pan Bóg, że Pan Bóg, jeśli nie karci nas tak mocno, że jeśli nie używa jakiegoś tam bicza w naszym życiu, jeśli okazuje łaskę, to znaczy, że On też przez palce patrzy na nasze życie. Czasami możemy wpaść w taką pułapkę. Pan Bóg jest dobry, jest cierpliwy, jest pobłażliwy. A on nie wie, że to prowadzi ciebie do upamiętania. Na to Bóg czeka. Kochani, ja tu nie mówię tutaj, nie osądzam tutaj grzeszników w tym momencie, ale mówię, że jeżeli tak się zdarza, że ktoś żyje nieporządnym życiem, jest wierzący, po chrzcie chodzi do kościoła i ale nie żyje porządnym życiem. I wiecie, Bóg jest, jak powiedziałem, Bóg jest cierpliwym Bogiem. Czasami się może wydawać, że jeśli Bóg nie odpowiada, że Bóg nie reaguje natychmiast na nasze życie, na nasze odstępstwo, na nasz grzech, to znaczy, że toleruje nasze życie. Nie. Słowo Boże mówi, dobroć Boga prowadzi nas do upamiętania. Jeśli jest w takim miejscu, to Bóg czeka na ciebie, żebyś mógł przyjdź do Niego, odnowić swoje życie, oddać Mu swoje serce. A może ktoś z was tutaj na tym miejscu nie zna Jezusa Chrystusa, nie zna Jego życia, nie zna przebaczenia grzechów, nie zna nowego życia. Jego życia idzie, i twoje życie idzie na zatracenie. To dzisiaj Jego dobroć może cię podnieść. Jeśli przyjdziesz do Niego, jeśli przyznasz się i uznasz, że jesteś grzesznikiem, potrzebujesz zbawienia, oczyszczenia, przebaczenia, potrzebujesz nowego życia, to powiedz Mu o tym, On to zrobi. On Ci przebaczy, On Cię podniesie. Ja mówię, gdy myślimy o tym, co Jezus zrobił wtedy w tych miastach trzech i w innych, to On okazywał swoją dobroć. Ale przychodzi czas, kiedy za pewne postępowanie przyjdą konsekwencje. Więc to jest Boże pragnienie. Chce być z nami, chce być tak samo. On pragnął, żeby tych dziewięciu przyszło do Niego. On chciał okazać mi swoje serce, on chciał, żeby oni byli Jego. On tego pragnął. Ja myślę, że możemy brać pewne lekcje z takich historii. Tak. Tak to się dzieje czasem w naszym życiu, że łatwiej jest nam myśleć o, fascynować się cudami, potężnym Bożym działaniem, Jego mocą, uzdrowieniem. Ale jest czasami trudniej fascynować się tym, żeby poddać Mu całe swoje życie, żeby chodzić w posłuszeństwie. Rozumiecie mnie, o co chodzi? To nie zawsze atrakcyjne to jest dla naszego ciała. Ale Bóg tego pragnie. Bóg tego pragnie. Dalej mówimy o postawach wierzących ludzi, o postawach tych, którzy przychodzą do Jezusa, czy oddali Mu swe serca. Jest takie miejsce też w Ewangelii Jana w rozdziale 6. Ja też polecam, żebyśmy mogli sobie w domu czytać pewne rzeczy, zapisywać te fragmenty. I bym poradził, żebyście sobie przeczytali 6 rozdział Ewangelii Jana. Tam jest takie fajna historia. Pan Jezus tam uczynił cud, rozmnożył chleb i mnóstwo ludzi się tam nakarmiło. Bardzo dużo, gdzieś 5000 mężczyzn, a to znaczy jeszcze nie liczyć kobiet, nie liczyć dzieci, więc tam było bardzo dużo ludzi. I przez te kilka bochenków i rybek cały ten tłum został nakarmiony. Ludzie widzieli ten cud. Mam takie wrażenie, że właściwie to nawet uczniowie tak nie widzieli, jak ci inni ludzie widzieli. Powiedzi, to jest prorok. I wiecie, co chcieli zrobić? Pamiętacie? Chcieli go uczynić królem. To byłby dobry król. Chleb rozmnażałby dla nich, uzdrawiałby ich. Byłoby fajne życie. Ale co on zrobił? On uciekł, on odszedł. Między innymi odszedł. Bo to nie o to chodziło. Ale co się wydarzyło dalej? Co się wydarzyło dalej? To był wieczór, a uczniowie przepłynęli łódką na drugą stronę, a Jezus pozostał i to oni widzieli. Wiemy, że była burza po drodze, prawda, że było zamieszanie, Pan Jezus szedł po wodzie i oni go tam wzięli. To było takie przeżycie tych ludzi. Zobaczyli Jezusa, który na jedno słowo uśmierzył burzę. Ale wiecie, ludzie wrócili z powrotem rano, wszyscy zobaczyli, że nie ma tam Jezusa. Wiecie, co zrobili? Wsiedli w łódki i przepłynęli na drugą stronę. Ryzykowali. Bo chcieli znowu być przy Jezusie. O co im chodziło? Czytajmy tą historię bardzo dokładnie. O co im naprawdę chodziło? Tłumy za nim biegły. Jezus powinien podskakiwać z radości. Tyle ludzi biegnie za nim. Nawet przepłynęli przez to duże jezioro. I mówią, Panie, a kiedy ty tu przybyłeś? Jak to się stało? A Pan Jezus nie odpowiedział im na to pytanie. Ale mówi, szukacie mnie nie dlatego, że czyniłem cuda. Nie dlatego mnie szukacie, a dlatego, że jedliście chleb i byliście nasyceni. To była wasza motywacja. Mówi, zabiegajcie o pokarm, nie ten, który ginie, ale ten, który trwa ku żywotowi wiecznemu. O to zabiegajcie. To jest bardzo ciekawa historia. Potem jak do końca tego rozdziału możemy czytać bardzo, bardzo ciekawe rzeczy i bardzo ciekawe myśli możemy wziąć. Wiecie, taka była ich motywacja. Zwróćcie uwagę, do czego człowiek jest zdolny, żeby osiągnąć pewne swoje sprawy. Jest naprawdę zdolny do dużego poświęcenia. Jezus widział to poświęcenie, ale im powiedział tak naprawdę, jaka była ich motywacja. Zabiegajcie o pokarm, który nie ginie. Myślę, że oni byli tak bardzo zafascynowani swoim pragnieniem, tak bardzo tym przygnieceni, tak bardzo tego pragnęli, że nie widzieli to, co jest najważniejsze. Ich oczy były zakryte. Wiecie, jako ludzie wierzący, kochający Pana, i idący do nieba, tak, wybieramy się do nieba, do życia wiecznego, musimy być bardzo ostrożni, żeby nie poddać się wpływowi tego świata. Jan apostoł pisze w swoim liście w 2 rozdziale, to chyba jest werset 14 czy 15, w każdym razie możecie sobie tam to znaleźć. Mówi, Nie miłujcie świata, ani rzeczy, które są na świecie. Bo to, co jest w świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest Ojca. Jest to ze świata. Wiecie, musimy być bardzo tutaj wrażliwi i czuli, żeby nie poddawać się tej presji i temu stylowi, jaki nam chce narzucić świat. Jako wierzący ludzie, naszym celem, bo tam jest dalej napisane potem, naszym celem jest Boże Królestwo. Jest dom w niebie, prawda? I dlatego Pan Jezus, jak mówił w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, tam też jest napisane, on mówi o troskach, mówi o tych rzeczach takich ziemskich, które są nam potrzebne do życia, prawda? I są potrzebne do życia. Jedzenie, i picie, i ubranie, i tak dalej. Gdy on o tym mówił, to zwrócił uwagę, żebyśmy nie byli związani tymi rzeczami. Żeby te rzeczy nas nie obciążały. Mówi tak, ale mamy to miejsce, ale szukajcie najpierw Bożego Królestwa Jego sprawiedliwości. To wszystko wam będzie przydane. Szukajcie najpierw, to wszystko wam będzie przydane. Tego szukajcie. Tego szukajcie. Wiecie, ja wiem, że to jest tak, że jak przychodzi kłopot, przychodzi troska, przychodzi jakaś potrzeba, to wtedy jest atak na nas złego. Żebyśmy się tym przejęli, żebyśmy tym się przygnębili, żebyśmy zaczęli się martwić, przejmować, co będzie, jak będzie, co zrobić, zaczęli coś kombinować. Ale Pan mówi, żebyśmy o to nie troszczyli się. To nie chodzi o to, żebyśmy byli lekkomyślni, ale żebyśmy Jemu zaufali, postawili na pierwszym miejscu to, co jest pierwsze. Boża łaska, Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Królestwo Boże i cel, jaki mamy przed sobą. I to jest najważniejsza sprawa. Także to też jest lekcja dla nas na pewno. Jest takie słowo, które jak czytam, to ono mnie tak dotyka, powoduje, że słowo ostrzegające to jest do Filipian list. List do Filipian. Tam mam dwa miejsca, które chciałbym zacytować. Pierwsze to jest z trzeciego rozdziału. Siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, nawet można dwudziesty, pierwszy, można sobie przeczytać w domu też. Filipian 3, od 17 wiersza. I tam jest napisane na początku, że Paweł mówi, patrzcie na wzór. Tak naprawdę na Boży wzór. Paweł to mówi, patrzcie na nas, patrzcie na wzór, jaki macie we mnie i w tych, którzy są ze mną. Wzór, jaki oni otrzymali od Boga. Czyli chodzi o wzór Boży. Patrzcie na ten wzór. I patrzcie na tych, którzy chodzą w tym. Ale potem pisze tak, zwróćcie uwagę. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie. Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Potem czytam, nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze znikome ciało, wspaniała obietnica. Ale wiecie, tam jest takie słowo, które mnie też kiedyś dotknęło. Wielu, słowo wielu. I mówi, że wielu z tych, które wam często mówiłem, teraz o nich mówię z płaczem, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. I to jest ciekawe, postępuje tak jak wrogowie, czyli ich życie utożsamia się z tymi, którzy nie znają Boga, którzy są wrogo nastawieni do Boga. Wiecie, to jest taka przestroga dla wierzących, dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Wielu z tych ludzi, którzy kiedyś Paweł o nich mówił dobrze, kiedy radował się, kiedy mówił o nich, o ich wierze, mówi teraz o nich mówię z płaczem. Dlaczego? Bo zaczęli zwracać uwagę na te rzeczy ziemskie. One stały się dla nich bardzo ważne. Wiecie, dzisiaj jest niesamowita pogoń za pieniędzmi, za bogactwem, za przyjemnością, za relaksem, za wszystkimi tymi rzeczami, co są dobre dla naszego ciała. Jest niesamowita pogoń. I wiecie co, że świat, jak powiedziałem, chce nam to narzucić. Aby być bogatym, aby mieć dużo pieniędzy, aby mieć przyjemność i aby sobie prowadzić takie przyjemne życie. I ci ludzie po prostu zwrócili uwagę na te rzeczy ziemskie, bo tam apostoł Paweł mówi tak. Myślą o rzeczach ziemskich. Ich oczy już nie patrzą w górę, tak jak apostoł Paweł pisze do Kolosan. Jeśli zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi, bo umarliście, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I to jest nasze miejsce. Jeśli zostaliście wzbudzeni, to patrzcie tam. Ale wiecie, ich oczy zaczęły pełzać po ziemi. To dla nich była troska o to, żeby zdobyć może sławę, może uznanie, pieniądze, żeby mieć coraz więcej. Kochani, Bóg obiecał nam, że On się będzie troszczył. I da nam to, czego nam potrzeba. Da nam to według Jego miary, według Jego woli. Słowo Boże mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie pieniądze, tylko miłość pieniędzy. To jest korzenie wszelkiego zła. I dlatego chodzi o to, żeby nasze serca, jak jest napisane, nie było obciążone opilstwem, obżarstwem i troską o to życie. Obciążone, wiecie. Chodzi o obciążenie. A Jezus to mówił wtedy, gdy mówił że o Jego przyjściu. Żeby wasze serca nie były w tym obciążone. Ale żebyśmy ufali Bogu. I właśnie tutaj napisane, że On mówi z płaczem o tych ludziach. Dlatego, że końcem ich jest zatracenie. To jest bardzo przykre. Jeżeli wchodzisz z Bożej drogi i wchodzisz w te rzeczy, to wróg postara się, żeby się zupełnie zniszczyć. Dlatego to też jest dla nas taka lekcja. I to słowo wielu czasami mnie zastanawia. To jest niesamowite. Czyż naprawdę Słowo Boże mówi, że wielu przyjdzie w ostatnim dniu. W tym dniu, kiedy Jezus, kiedy stanął przed Bogiem. Wielu przyjdzie. I wiecie, co tam jest napisane? Ja już nie chcę straszyć, bo to nie o to chodzi. Wielu przyjdzie, będzie się chlubiło tym, że oni byli przy Jezusie, że na ulicach ich byli, że jedli razem z Nim przy stole, że na ulicach ich nas nauczałeś. A niektórzy powiedzieli jeszcze coś innego. Myśmy w imię Twoim prorokowali, czynili cuda i tak dalej, uzdrawiali, demony wypędzali. A co Jezus powiedział? Ja was nie znam. O co chodzi Bogu? O co chodzi Jezusowi Chrystusowi? Wiecie, jak czytamy Boże Słowo, ja nie chcę nikomu dzisiaj zamazać obrazu Boga pełnego miłości, bo On taki jest. Bo On taki jest. On jest niesamowity, On jest dobry, jak już na początku powiedziałem. Ale też On dał nam życie na Jego warunkach. Zbawieni jesteśmy na Jego warunkach. On dał nam życie. Jest jeszcze jedno takie słowo, które właśnie nie chcę zamazać nikomu miłości Boga. On jest pełen miłości do nas. Tak, wtedy był pełen miłości dla tych ludzi, których uzdrowił z trądu. Ktoś do niego przyszedł, tak sobie przypominam, też był trądowaty. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Co on powiedział? Chcę. Bądź oczyszczony. Boże pragnienie. On mówi do ciebie, chcę. jeśli czujesz się jak trędowaty, jeśli czujesz się oddzielony od Boga, jeśli jesteś daleko od Boga, to On mówi, że chce cię oczyścić, chce cię przyjąć, chce ci przebaczyć, chce ci dać nowe życie. On chce dać ci nową, prawdziwą nadzieję. On tego chce. Wiecie, jeszcze jedno słowo, które mnie, i to niedawno dosyć, jakoś tak dotknęło. Nawet można, byłem troszkę przerażony tym, co tam jest napisane. Przedtem było słowo wielu, a tu jest tak. Filipian, 2 rozdział, 21, 22. Właściwie od 19 do 23 jest tam historia o Tymoteuszu. Bo apostoł Paweł, pisząc list do Filipian, mówi o Tymoteuszu. Mówi o jego życiu, o jego nastawieniu, o jego poświęceniu, o jego charakterze, jaki on ma. O tym, że on jest taki gorliwy i taki pełny oddania dla Boga. I jego serce było bardzo mocno dotknięte sytuacją zboru Filipian i on o tym mówi. Ale powiedział coś takiego Paweł. Tam jest napisane, może 21, a szczególnie 21. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. A potem czytamy tak. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Wiecie, co mnie zastanowiło? No jak? Wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Przecież to były początki Kościoła. Prawda? To były początki Kościoła. To jeszcze było na początku. I on mówi tak, że są ludzie, wierzący ludzie, którzy się odnoszą do Chrystusa, którzy się do Niego przyznają, ale mówią, nie szukają tego, co jest Chrystusa. Nie szukają tego, czego On chce, czego On pragnie. I to jest niesamowite słowo. Bo wszyscy, On mówi tam wszyscy inni, i to jest też przestroga. To jest też przestroga, że my możemy żyć dla samych siebie, wiecie. Jako ludzie wierzący, jako członkowie Kościoła, jako i ci, którzy mówią o zbawieniu, mówią, że czekają na przyjście Pana Jezusa, możemy żyć nie dla Niego, ale dla siebie. Nasze motywacje mogą być zupełnie inne. Nie po to, żeby się wykonywała Jego sprawa, Jego wola, ale my decydujemy o tym, co mamy robić, co mamy czynić. My chcielibyśmy Bogu powiedzieć, co On ma robić, jak On ma na naszą modlitwę odpowiedzieć. Wszyscy inni szukają swego, czyli swoich rzeczy, to, co jest dla nich pożyteczne. Ale wiecie, przecież my zostaliśmy wykupieni przez Jezusa Chrystusa na Jego własność. Należymy do Niego. Jesteśmy Jego własnością. Wiecie, co to znaczy być czyjąś własnością? Jesteśmy Jego sługami, a czasami lubię to słowo wtrącić, a inne tłumaczenie mówią o niewolnikach. Jesteśmy Jego niewolnikami. No jak to niewolnikami? Jesteśmy wolni. Wiecie, ci ludzie, co w świecie krzyczą, że są wolni, są najbardziej zniewoleni. Są najbardziej zniewoleni przez grzech, przez ego i samolubstwo. Mamy czynić to, co On chce. A więc czasami możemy szukać naszego uznania, szukamy jakiejś władzy, panowania czy wpływu. No, różne rzeczy mogą być, które powodują, że szukamy swoich rzeczy. Wiecie, Jezus tak powiedział kiedyś, Pan Jezus powiedział takie coś do apostołów, oto jak Ojciec mój przekazał mi królestwo, tak, ja wam je przekazuję. Ciekawe słowo. Tak, ja wam przekazuję królestwo. Co to znaczy? Abyśmy dbali o Jego królestwo. Dbali o Niego. Są takie fragmenty, kiedy Na przykład Pan Jezus mówi o takim człowieku, o takich sytuacji, kiedy swoich sług zawołał i dał im talenty. Jednemu 10, drugiemu 5, drugiemu 1. Czyli swoje, jakby ten majątek jego dał im, aby oni tym rozporządzali. Aby mogli to rozwijać, aby to się pomnożyło. Pamiętacie, są takie rzeczy. To jest taki obraz tego. My jesteśmy powołani, żeby wykonywać Jego wolę. Być w Jego interesie, a nie w naszym. My należymy do Niego. My nasze prawa Jemu oddaliśmy. Ktoś, gdy to słyszy, może powiedzieć, to co to za życie? To jest jakieś niewolnictwo. To jest coś, że ktoś mi dyktuje, decyduje, co ja mam robić, co mam czynić. Ja wam powiem jedną rzecz. No niektórym, bo wszyscy chyba rozumieją, o co chodzi. Że bycie w takim miejscu, kiedy On jest naszym Panem, kiedy nasze drogi są w pełni poddawane Jemu, kiedy wchodzimy w tym kierunku, jesteśmy najbardziej szczęśliwymi ludźmi, bo to On o nas się troszczy. Bo On ma w swoich rękach nasze życie. To jest najlepsza opcja dla naszego życia. Kiedy On jest naszym Panem. On jest nie tylko Zbawicielem, ale naszym Panem. Tam jest napisane w liście do Rzymian, jeśli ktoś wyzna w swoim sercu Jezusa Panem, uwierzy, znaczy ktoś wyzna Jezusa Panem i w sercu swoim uwierzy. Widzicie, tam jest napisane, że kto wyzna Panem. Jeżeli nie uznasz Jezusa Panem, to On też cię nie jest w stanie zbawić. Jako Pan może cię zbawić, może cię uwolnić i może cię prowadzić. To jest bardzo ważne. Przynajmniej tak mam takie przekonanie. I ta historia z tymi 10 trędowatymi właśnie się kończy, jak powiedziałem, tym, że ten człowiek po prostu poddał się Bogu. On był blisko Niego. Jezus stał się Jego Panem, Jego właścicielem. Został uzdrowiony. Jego dusza, Jego duch. I tak wiecie, tak kończąc to dzisiejsze rozważanie. Miałem jeszcze wiele innych takich fragmentów, które nad tym się zastanawiałem. Ale wiecie, Pan Jezus zna nasze życie. Zna nasze drogi. I przed Nim nic nie ukryjemy. Kompletnie. I to jest bardzo fajne. Jest napisane w drugim rozdziale Ewangelii Jana. To było w Jerozolimie, Pascha. On tam zwiastował królestwo. Jest napisane, że wielu uwierzyło. Ale tam jest napisane tak, ale on nie miał do żadnego z nich zaufania. Nie miał. Bo on patrzy na serce, kochani. Wielu uwierzyło, widząc cuda. Pod wpływem cudów ludzie przyjmują pewne przekonanie, uznają pewne rzeczy. Ale jak powiedziałem na początku, on naszego serca pragnie. Nie miał zaufania do tych ludzi, jest napisane. I że było takie jedno słowo, na którym się właśnie zastanawiałem. Jeszcze jedno takie słowo, które tak, może to tak wygląda na oderwane, tylko co mówię, ale też takie fajne słowo. 12 rozdział Ewangelii Jana. 12 rozdział Ewangelii Jana, 42, 43 werset. Jest napisane tam, że Pan Jezus zgłosił słowo, ale nikt nie uwierzył. To jest ciekawe słowo, nikt nie uwierzył. Bo tam jest napisany taki fragment ze Starego Testamentu, że ktoś uwierzył naszej wieści, potem, że ich oczy były zakryte, ich serca były zatwardziały i tak dalej. Ale, napisane, ale jednak niektórzy z kapłanów i innych uwierzyli. No to jak w końcu? Uwierzyli czy nie uwierzyli? Ale potem jest ta tajemnica rozwikłana. Dlaczego? Bo jest napisane, że oni uwierzyli, ale ze względu na faryzeuszów nie wyznawali Jezusa. A dlaczego? Bo się bali, że zostaną wyłączeni z synagogi. Co dla nich było najważniejsze? Że są wyłączeni z synagogi, bo umiłowali chwałę ludzką bardziej niż Bożą. No to nie jest przyjemne, prawda? Wierzymy w Pana Jezusa i chcemy Go wyznawać. Chcemy być odważni, nie chcemy się Go zapierać. Ja wiem, że czasami trzeba zapłacić cenę. Ten Samarytanin zapłacił cenę. To był Samarytanin, zapłacił cenę. Czasami trzeba zapłacić, musimy zapłacić cenę w pracy, czy gdzieś, cokolwiek. Czasami się wydaje, że nas zniszczą, że już koniec. To nieprawda. Bo kiedy ufamy Bogu, Bogu to nas podniesie. No ale już zmierzam do końca. I chciałbym, żebyśmy... Chcę powiedzieć jedną rzecz. Wiecie, Bóg jest o nas zazdrosny. Bóg jest o nas zazdrosny. Dlaczego? Bo nas kocha. Bo On nas stworzył. On nas wykupił. Do Niego należymy. Nie do diabła, nie do tego świata. On nas kupił. On jest zazdrosny o nas. I dla mnie to jest bardzo fajna rzecz, wiadomość. On mnie kocha. W swojej zazdrości jest w stanie działać, aby mnie zachować, aby mnie ochronić, aby mnie wzmocnić i doprowadzić do końca. Napisane jest to, możecie sobie przeczytać, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, te pierwsze trzy wersety, tam jest napisane o gorliwości Bożej, a inne tłumaczenie o zazdrości Bożej. Mówi, że i Paweł mówi w pewnym momencie, ale obawiam się, aby czasami tak jak wąż zwiódł Ewę przez swą chytrość, żebyście nie odpadli od szczerego oddania się Chrystusowi. To jest Boża wola dla nas, żebyśmy trwali w Nim, żebyśmy chodzili z Nim, żebyśmy mieli z Nim bliską społeczność i tego szukali. To tyle chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Jakoś mnie znieśliście, nikt nie wyszedł. Ale chcemy się pomodlić jeszcze teraz. Wiecie, każdy z nas wie, w jakim jest miejscu, w jakim jest stanie. Co może Bogu powiedzieć? Czy może potrzebujesz zrobić tak, jak ten trądowaty zrobił, przyjść do Boga, upaść przed Nim na twarz? To jest taki obraz, ale rzeczywistości też nieraz tak się dzieje, że ludzie pod wpływem Jego chwały, Jego mocy na twarz upadają. Ale żebyśmy mogli to zrobić przed Nim i uznać Jego panowanie i przyjąć wszystko, co On ma dla nas. Jeśli potrzebujesz Ci ożywienia, On Ci to może dać. Chcemy się na chwilę powstać i pomódlmy się. Nie każdy z nas, jeśli coś do Ciebie dotknęło, jeśli coś dotknęło Twojego serca, to módlmy się o to. Alleluja. Panie, Ty jesteś godzien chwały. Jesteś godzien naszego życia. Panie, Ty jesteś Panem naszym. Panie, Tobie się należy wszystko, co mamy, kim jesteśmy. Dziękujemy za życie, jakie mamy w Tobie. Że tak nas, Panie, umiłowałeś, że tak nas, Panie, ukochałeś. Tak wielką cenę zapłaciłeś, Panie, żebyśmy byli z Tobą, żebyśmy mieli prawdziwe życie, żebyśmy byli prawdziwie zdrowi. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Znasz nas, Panie. Panie, my chcemy trwać przy Tobie. Panie, my chcemy chodzić z Tobą. My chcemy wypełniać Twą wolę. Panie, Ty jesteś źródłem naszego życia i naszej mocy. U Ciebie jest siła, wzmocnienie, mądrość, odświeżenie. W Twojej łasce mamy wszystko, czego potrzebujemy, Panie. Aby żyć życiem, które Cię uwielbia, Panie. Jesteśmy niedoskonali, Boże, bez Ciebie. Bez Ciebie nie mogę być ani sprawiedliwy, ani dobry, ani cierpliwy, ani łaskawy. Nie mogę być bez Ciebie, Panie. To wszystko, co dobre, pochodzi od Ciebie. Dlatego przychodzimy do Ciebie, Panie. Jeśli, Panie, znasz nasze potrzeby, znasz nasze braki, Dziękuję, że Ty zabezpieczasz wszystko w naszym życiu. Pomóż nam, abyśmy mogli się w tym życiu ostać, w tym świecie. Ostać się przed tym atakiem złym, przed wpływem tego świata. Żebyśmy byli tą solą ziemi, tym światłem, tym zapachem Twoim, Panie. Żebyśmy mogli naprawdę wydawać świadectwo o Tobie. Żebyśmy naprawdę mogli chodzić z Tobą w Twojej mocy. Panie, pragniemy tego. Jesteśmy wszak Twoim ludem, którego Ty wykupiłeś na swoją własność. Ludem szczególnym, ludem którego, przez który chcesz objawiać swoją chwałę. Tak, Panie, dziękujemy Tobie za całe bogactwo chwały, za Twoją moc, jaką mamy w Tobie. Panie, oczyść nasze serca ze wszystkiego tego, czym Cię zasmuciliśmy, Panie. Wszelkie obojętności. Panie, Ty mówiłeś do Kościoła w Efezie, aby wrócił do pierwszej miłości. Panie, Ty mówiłeś do kościoła innego, żeby ożył, bo ma imię, że żyje, a jest umarły. I Ty mówiłeś, Panie, do Laodycei, że jest letni. I Ty mówiłeś, że chcesz, żeby był gorący. Dziękujemy Ci, że, Panie, my chcemy być tacy. My chcemy chodzić tak, jak Ty sobie tego życzysz. Dlatego otwieramy nasze serca przed Tobą, Panie. Błogosław nas, kieruj naszym życiem. Umacniaj nas, Panie. Panie, Ty dajesz ducha swojego bez miary, Panie. Potrzebujemy Go. Potrzebujemy, żeby nas uczył, żeby nas, Panie, prowadził, żeby do nas mówił. Potrzebujemy tego, Panie. Także teraz, Panie, powierzamy się w ręce Twoje. I prosimy, Panie, proszę, Panie, żeby to, co było dobre w tym Słowie, to, co było ziarnem, Panie, w tym Słowie, Panie, żeby to dotykało naszych serc. Co jest plewą, Panie, niech wiatr zmiecie, ale to, co było ziarnem, Panie, niech dotknie naszych serc, niech przemieni nasze życie, Panie. Panie, wysławiamy Cię, uwielbiamy Twoje imię, błogosławimy Cię, Panie. Błogosław nam ten dzisiejszy dzień. Błogosław ten czas, Panie. Bądź obecny, uwielbi Twoje imię. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.